O duchach. Usłysz to, czego nie widać.
Przybity, bez energii i nadziei na lepsze jutro. Lękliwy i wycofany. Nic, tylko zamknąć się w czterech ścianach i wegetować. Taki może być człowiek, który padł ofiarą podczepu energetycznego. Czymże są owe podczepy? To spróbuję omówić w dzisiejszym odcinku. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. Z tej strony Magda, jeśli się jeszcze nie znamy. I dziś przeniesiemy się w świat ezoteryki. Czy zdarzyło Wam się kiedyś czuć nieswojo bez żadnego konkretnego powodu? Czy słyszeliście o pijawkach energetycznych? Jeśli ten temat uważacie za ciekawy, to rozsiądźcie się wygodnie i zaczynamy. Astrologia, ezoteryka, zioła, kamienie, kosmos, wiedźmy, wiedza tajemna. Czy na pewno wszystko, co nas otacza, jest takie, jak na pierwszy rzut oka może się wydawać? Każdy z nas posiada swoją energię. Niekiedy jednak różne zdarzenia i sytuacje mogą sprawić, że energia ta zostanie zaburzona. W takiej sytuacji możemy podejrzewać obecność podczepu energetycznego. Czy zdarzyło Wam się kiedykolwiek mieć natrętne myśli, obsesyjnie interesować się jakimś tematem albo czy ciągnęło Was w stronę jakiejś używki? No kto z nas tego nie przeżył? W takich właśnie sytuacjach możemy podejrzewać, że zła energia podpięła się pod nas. Podczepy energetyczne to nic innego jak negatywne energie wokół nas, pochodzące od innych ludzi, przedmiotów, miejsc czy bytów, które świadomie lub podświadomie przyczepiają się do nas, powodując szereg objawów i dość mocno uprzykrzając nam życie. Podczep energetyczny to coś w rodzaju pasożytniczej wtyczki, która niszczy naszą duszę i ciało. Czasem nazywa się je też robakami lub pijawkami energetycznymi. Istnieje kilka rodzajów podczepów. Pierwszym jest wampir energetyczny. To osoba, która wysysa z nas całą energię i jednocześnie czerpie satysfakcję ze sprawiania nam przykrości. Ale też podczepem mogą stać się ciągle powracające do nas negatywne myśli, zwane myślokształtami, które z czasem, pod wpływem innych osób, zamieniają się w egregory. I co to tak właściwie oznacza? Już tłumaczę. Każda myśl posiada swoją energię. Największą posiadają te myśli, którym towarzyszą silne emocje. Pierwszym i chyba największym problemem dzisiejszego świata jest zaniżona samoocena wielu osób. Ciągłe porównywanie się z innymi, dążenie do nieosiągalnych celów prowadzi do ogromu negatywnych myśli w ciągu dnia. Te myśli stają się natrętne, głośne i wyraźne w naszej głowie. A kiedy utrzymują się przez dłuższy czas, zaczynamy się z nimi coraz bardziej utożsamiać i tym samym możemy zacząć przyciągać do siebie energię podobne do naszych. Wystarczy wyobrazić sobie taką sytuację. Chcę rozpocząć nową pracę, jestem skoncentrowana na karierze, stawiam się na rozmowach kwalifikacyjnych, ale kompletnie mi na nich nie idzie. Odbijam się od jednej, drugiej, trzeciej i tak w kółko. To bardzo mnie irytuje i z czasem zaczynam sobie wmawiać, że do niczego się nie nadaje i z pewnością problem leży we mnie. Że widocznie nikt nie chciałby się zadawać z taką osobą jak ja. I te myśli zaczynają z kolei przekładać się na inne sfery mojego życia. Zaczynam zaniedbywać znajomych i rodzinę, bo przecież nie jestem osobą wartą uwagi. W taki sposób nasze myślokształty rozrastają się i stają coraz mocniejsze w naszej głowie. Znów, kiedy nasza głowa zostanie już na dobre zalana tymi myślami, to zgodnie z prawem przyciągania będziemy mieć coraz częstszy kontakt z osobami, miejscami i zdarzeniami, które generują podobne myśli do naszych. Na przykład dodamy się do grup na Facebooku zrzeszającej bezrobotnych, nieumiejących znaleźć pracy i tym podobnych, na których wypowiadają się osoby z podobnymi problemami. Przelewają swoje emocje w mediach społecznościowych, czym dodatkowo karmimy się my. I te całe już skupiska myśli naszych i innych osób nazywamy właśnie egregorami. Ogólnie w dobie mediów społecznościowych bardzo rozrósł się problem podczepów energetycznych. Liczne fake newsy, wyidealizowane życia influencerów czy niebezpieczne znajomości zawierane przez internet. To wszystko może sprawić, że będziemy bardziej podatni na atak. Poza tym podczepy mogą pojawić się podczas konkretnych zdarzeń, w konkretnych miejscach, czy przez obecność konkretnych osób. Oprócz wymienionych podczepów, istnieją także podczepy astralne, które pochodzą ze świata niematerialnego. I choć wiele osób mówi o przyczepianiu się do nas dusz zmarłych, to ja tak nie do końca wiem, czy się z tym zgadzam. Oczywiście nie wykluczam takiej możliwości, ponieważ niezbadane są jeszcze ścieżki świata pozagrobowego, ale ja raczej bym to owe podpinanie się dusz zmarłych rozumiała jako nieumyślne nękanie nas poprzez czucie obecności ducha, widzenie go, banie się go, uczucie bycia obserwowanym i zmiany temperatury. Ale chyba nie brałabym tego jako ewidentne podpięcie się do naszej energii, aby dusza zmarłego czerpała z tego jakieś korzyści, tak jak właśnie pasożyt. Bardziej skłaniałabym się ku teorii, że istotami, które mogą tak stricte się pod nas podpiąć, będą poltergeisty na przykład. Zwłaszcza, że celem poltergeista jest celowe dręczenie i uprzykrzanie życia osobie, na którą się uprze. Plus byty demoniczne, potrafiące manipulować naszymi umysłami. A jeśli nie wiecie jeszcze, czym są poltergeisty i byty demoniczne, to w opisie zostawię link do odcinka z różnicami między duchami a tymi właśnie istotami paranormalnymi. Podczepy energetyczne mają wpływ zarówno na nasze samopoczucie psychiczne, jak również fizyczne. I warto podkreślić, że mówimy tu wyłącznie o wpływie negatywnym. To w efekcie może prowadzić między innymi do objawów takich jak spadek samopoczucia, narastający smutek, lęki, osłabienie, koszmary senne czy też wręcz odwrotnie, bezsenność, lękliwość, unikanie kontaktu z innymi ludźmi, zaniedbywanie relacji społecznych, czy to rodzinnych, związkowych czy przyjacielskich. Ale również może to być podatność na infekcje czy ogólnie pogorszony stan zdrowia. I choć podczepy energetyczne ciągną przede wszystkim do wszelkiego rodzaju uzależnień, narkomanii, alkoholizmu, hazardu, nieumiarkowania, to nie są to jedyne aspekty, które mogą uczynić nas podatnymi na taki atak. Może się do tego przyczynić też permanentny stres, osłabienie psychiczne i fizyczne, eksperymentowanie z eksterioryzacją, znaną również jako wyjście z ciała, czy też nieumiejętne wywoływanie duchów. I tutaj przypominam, że nieudolne wywoływanie duchów, chociażby za pomocą tablicy Ouija, czy też w jakikolwiek inny sposób, może otworzyć portal dla bytów demonicznych. Więc wystrzegajmy się takich praktyk, jeśli się na tym nie znamy. Poza tym możemy być bardziej podatni na atak, kiedy pozwalamy zbyt często mieszać w naszej energii wielu niezaufanym osobom, na przykład podczas wizyt u wielu wróżek, czy poddawanie się zabiegom energetycznym przez niesprawdzonych, w cudzysłowie, znawców. Ale może to też być częste przebywanie w miejscach, gdzie występuje kumulacja negatywnej energii. Są to przede wszystkim cmentarze, ale też czarne punkty na drodze, szpitale, więzienia, domy, w których ktoś zmarł śmiercią nienaturalną i tym podobne miejsca. Dlatego ważne jest, aby w miarę możliwości oczywiście minimalizować obecność w tych miejscach, jak również w miarę możliwości ograniczać wcześniej wymienione zachowania i stany emocjonalne. Ale należy jednocześnie też zaznaczyć, że jeśli towarzyszą nam irracjonalne lęki, mamy kłopoty ze snem albo zmagamy się z trudnym do wytłumaczenia stanem emocjonalnym, to może to świadczyć o objawach różnych chorób. Dlatego też w pierwszej kolejności powinniśmy skontaktować się z lekarzem, który postawi diagnozę medyczną lub wykluczy problemy natury zdrowotnej. I dopiero wtedy, jeśli okaże się, że pod względem zdrowotnym nic nam nie dolega, wówczas możemy rozważyć skorzystanie z pomocy specjalisty, na przykład specjalisty ezoterycznego. Ale zanim się do niego udamy, możemy sami zaobserwować pierwsze sygnały, które mogą świadczyć o obecności podczepu energetycznego. Jest to obsesyjne myślenie, chęć zemsty na kimś, całkowite odłączenie się od emocji czy też zachowania agresywne, które do tej pory u nas nie występowały. Gdy już zdamy sobie sprawę z tego, że faktycznie mamy w sobie podczep energetyczny, możemy spróbować najpierw samodzielnie się go pozbyć. Pomogą w tym wszelkiego rodzaju rytuały oczyszczające złą energię, czy też rytuały ochronne. Z rytuałów oczyszczających prostym rytuałem jest na przykład rytuał szeptuch i do jego wykonania nie potrzebujemy żadnych rekwizytów. Wystarczy udać się na łono natury i poświęcić dosłownie chwilę na oczyszczenie. Oczyszczający rytuał szeptuch opiera się na przekazywaniu negatywnej energii Ziemi, ponieważ, jak wiadomo, Matka Ziemia powinna sobie z tą energią poradzić znakomicie. Dlatego też koniecznie ten rytuał musi być wykonany na dworze. Najlepiej na łące bądź w innym zielonym miejscu. Człowiek, który chce się pozbyć złej energii, powinien położyć się na ziemi. Może też po prostu dotykać jej gołymi stopami i rękami, ale lepiej, żeby położył się w miarę możliwości cały na tej ziemi. Następnie należy się skupić i wyszeptać swoją intencję. Może to być intencja ułożona własnymi słowami, w sposób, który leży nam na sercu i jaki uważamy za najbardziej odpowiedni, ale możemy też powiedzieć takie zdanie, które znalazłam w jednym ze źródeł. A wszystko, co złe, niech wsiąknie do ziemi, a wszystko, co złe, niech w dobre się zmieni. Ale czasem zdarza się tak, że nie możemy wyjść z domu, żeby wykonać rytuał na świeżym powietrzu. Kiedy na przykład jest zima, bądź po prostu czas jest nieodpowiedni na tego typu praktyki, to możemy spróbować uwolnić się od złych bytów bez wychodzenia z domu. I takie najbardziej podstawowe przykłady na pomoc domowymi sposobami to między innymi na przykład palenie świec. Jak wiadomo, lub też nie, płomień świecy oczyszcza pomieszczenie. A kiedy jest to świeca intencyjna, czyli przed zapaleniem bierzemy świecę w dłonie i wypowiadamy intencję z prośbą na przykład o uwolnienie się od nieczystej, złej energii, to wtedy moc świecy intencyjnej jest jeszcze większa. Jeśli jesteście posiadaczami na przykład białej szałwii, lawendy, palo santo albo jeszcze innego przedmiotu, który służy do okadzania, to świetnym sposobem będzie właśnie okadzanie dymem. Ogólnie okadzanie uważa się za jeden z najskuteczniejszych sposobów oczyszczania przestrzeni. Po rozpaleniu tego zioła czy innego przedmiotu okadźmy najpierw dymem siebie, a później dom. Jeśli jednak nie mamy takich przedmiotów, które mogłyby posłużyć do oczyszczania, to możemy po prostu posprzątać, gdyż każde oczyszczanie należy zacząć od gruntownych porządków. Poukładajmy i pochowajmy wszystko, co nie powinno być na wierzchu, umyjmy podłogi i zetrzyjmy kurze. Następnie cudownie byłoby otworzyć okna i pozwolić powietrzu cyrkulować, aby to w cudzysłowie zużyte powietrze wypłynęło na zewnątrz, a świeże wpłynęło do środka. Jeśli jest piękna pogoda, możemy też odsłonić firany i pozwolić promieniom słońca wypełnić nasz dom. Jednym z bardzo znanych sposobów oczyszczania jest również oczyszczanie solą. Ponieważ sól sama w sobie ma bardzo magiczną moc. Do każdego kąta w pomieszczeniu lub nawet w całym domu nasypmy po szczypcie soli i zostawmy ją na dzień lub dwa. Jeżeli z kolei mamy kryształ górski, to również możemy go wykorzystać do oczyszczenia, ponieważ kryształ górski to minerał, który wchłania w siebie energię z otoczenia. W takiej sytuacji kamienie te należy rozłożyć w różnych miejscach w domu właśnie z intencją oczyszczenia domu ze złych energii. Możemy również taki kryształ nosić ze sobą w kieszeni bądź w torebce i mieć go zawsze przy sobie. Znów, jeśli lubimy słuchać muzyki, to przydatną muzyką w oczyszczaniu może być muzyka o częstotliwości 432 Hz. Ponieważ udowodniono w licznych badaniach, że muzyka o tej częstotliwości jest najbardziej miękka i relaksująca dla naszego ciała i umysłu, a także najbardziej harmonijna i przyjemna dla ludzkiego ucha. Domowe sposoby oczyszczania często wystarczą. Warto zawsze najpierw sięgnąć po domowe sposoby oczyszczania energetycznego, a gdy dopiero to nie pomoże, to możemy poprosić o pomoc specjalistę zajmującego się na przykład oczyszczaniem aury. Na koniec pragnę jeszcze raz zaznaczyć, że każda diagnoza powinna rozpocząć się od wizyty u lekarza specjalisty, który przeprowadzi dokładne badania naszego stanu zdrowia. Jeśli jednak jesteście zwolennikami praktyk ezoterycznych, to te delikatne i nieinwazyjne sposoby na pewno Wam nie zaszkodzą. W najgorszym razie mogą po prostu nie przynieść upragnionych rezultatów. Jeśli podoba Ci się ten podcast, będzie mi niezmiernie miło, jeśli pozostawisz po sobie jakiś ślad. Subskrypcję, łapkę lub komentarz. Dzięki temu będę mogła dotrzeć do nowych grup odbiorców. Jeśli masz ochotę, możesz postawić mi wirtualną kawę na Buy Coffee. Link zostawiam w opisie. Dziękuję Wam za dziś i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!